Tajemnice naszych czasów.
Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj porozmawiamy o Litwie. To z racji tego, że w ostatnią niedzielę obchodziliśmy kolejną rocznicę restytucji państwa litewskiego, a miesiąc wcześniej obchodziliśmy setną rocznicę utworzenia państwa litewskiego. Nie republiki, tylko królestwa, bo taki był początek, ale szczegóły zaraz wyjaśnimy z naszym gościem, którym jest dzisiaj profesor Krzysztof Buchowski, historyk z Uniwersytetu w Białymstoku. Witam pana. To właśnie, skąd państwo litewskie, bo przecież bardzo długo, jak na historię, mimo wszystko byliśmy wspólnym państwem.
Prawda, te drogi polsko-litewskie zaczęły się rozchodzić gdzieś pod koniec XIX wieku dopiero. Narodowy ruch litewski miał aspiracje nie tylko narodowej właśnie separacji od polskości, ale także aspiracje państwowe. I efektem tego były ustalenia, układy z niemieckimi okupantami w czasie I wojny światowej. Niemcy zgodzili się na utworzenie Rady Państwowej, tak zwanej Taryby. Ona zaczęła działać we wrześniu 1917 roku. Po krótkich przepychankach nie do końca było wiadomo, co tak naprawdę zrobić z tymi postulatami. Część działaczy Taryby stawiła ultimatum: albo niepodległość, albo wychodzimy z Rady, czym tak naprawdę grzebiemy wszelkie możliwe szanse na przyszłość. Stąd akt niepodległości. Stąd ogłoszenie aktu niepodległości 16 lutego 1918 roku. Akt, który tak naprawdę miał symboliczne znaczenie. Zachowało się prawdopodobnie kilka egzemplarzy z podpisanego tegoż aktu. Jeden został niedawno znaleziony w jednym z niemieckich archiwów. Prawdziwa niepodległość to tak naprawdę dopiero początki 1919 roku były, ale symbolicznie 16 lutego data obchodzona jako odrodzenie niepodległego państwa litewskiego, właściwie narodziny tego państwa w gruncie rzeczy.
Bo po raz pierwszy we współczesnej historii państwo litewskie się pojawiło.
Tak, w takim kształcie tak, bo to już nie było. Wielkie Księstwo Litewskie to już nie była jakaś forma hybrydowa, ale państwo narodowe w nowoczesnym tego słowa znaczeniu, aspirujące do odmiana narodowej siedziby Litwinów, narodowej reprezentacji litewskiej w sensie państwowym. Pozostałe narodowości kraju, Polacy między innymi, przecież także Żydzi, czy inne narodowości zostały uznane wyłącznie jako mniejszości. No, z tego brał się także ten późniejszy konflikt polsko-litewski. Natomiast dla Litwinów 16 lutego to jest data symboliczna, data początku państwa, początku niepodległości.
Ale początkowo miało to być królestwo. Porozumiano się z okupantem niemieckim, że tu sobie importujemy księcia niemieckiego, powołamy go na króla i będziemy monarchią.
Tak, to był owoc kompromisu. Rzeczywiście Niemcy, którzy zezwolili na powstanie Taryby, no, zaaprobowali niechętnie ten akt niepodległości, ale nie zamierzali godzić się na suwerenność Litwy. To był jeszcze okres, początek 1918 roku, kiedy Niemcy zwyciężali, kiedy byli potęgą, kiedy nic, no, niewiele może w każdym razie wskazywało na to, że przegrają wojnę. Stąd taki kompromis, na który poszli Litwini. Pewna suwerenność w zamian za akceptację monarchy niemieckiego na litewskim tronie. Tenże monarcha, książę von Urach, przyjął nawet imię Mendoga II, symboliczne dla Litwinów. Wybierał się już na Litwę, zaczął uczyć się języka, no tyle, że Niemcy przegrali. Przegrali wojnę jesienią 1918 roku na froncie zachodnim. Wiadomo było, że będą musieli się zwinąć także ze wschodu, z ziem litewskich. To spowodowało, że o odnowieniu monarchii mowy już nie było. Litwini wycofali się z tego, powołali rząd, zaczęli myśleć o ustanowieniu sejmu ustawodawczego i ten epizod z Niemcami tak się skończył. No, trzeba się było nadal na Niemcach opierać z powodów militarnych. Groziła Litwie Rosja bolszewicka. Zagrożenie Litwini odczuwali ze strony Polski odradzającej się także. Stąd oparcie się na Niemcach, stąd pożyczka niemiecka, stąd długie dosyć jeszcze przebywanie wojsk niemieckich na Litwie, właściwie prawie że do końca 1919 roku jeszcze. No ale niepodległość stała się faktem. Dla Litwy to niezwykle ważne wydarzenie, bardzo ważne.
No i zaczęła się Republika Litewska, także konflikt polsko-litewski, krwawy, o mało się o nim mówi. Ale to rzeczywiście były bardzo duże walki.
No niestety o Litwinach przywykło się w Polsce mówić jako o braciach, a był konflikt rzeczywiście wyjątkowo drastyczny. Konflikt, który początkowo dotyczył kwestii dosyć takich wirtualnych, chciałoby się rzec. Póki nie było niepodległych państw, Litwini domagali się po prostu separacji kulturowej, politycznej czasem. Natomiast kiedy niepodległość stała się faktem, oba państwa skonfliktowały się w szczególności o Wilno. Wilno to było oczywiście kością niezgody, trzeba przyznać. Wilno, które było historyczną stolicą Litwy od zawsze, początki Litwy, to właśnie z Wilnem związane były. Ruch odrodzeniowy się w Wilnie zaczynał, tam się koncentrował. W Wilnie właśnie, co Litwini do dzisiaj podkreślają, proklamowano niepodległość Litwy w 18 roku, ale Wilno było miastem polsko-żydowskim, w sensie etnicznym. Nawet Wileńszczyzna przecież litewska nie była. To był owoc historycznych, demograficznych przemian, zwłaszcza w XIX wieku. Natomiast te wszystkie zaszłości, te zapętlenia, uwarunkowania sprawiły, że konflikt był w zasadzie nieunikniony. Obie strony zaczęły o te Wilno rywalizować, walczyć, z czego wyniknęły kłopoty. Akcja generała Żeligowskiego, przyłączenie Wilna do Polski i 20 lat izolacji Litwy od polskiego sąsiada w proteście przeciwko zajęciu Wilna.
Ale powróciłbym do tego konfliktu polsko-litewskiego jeszcze z przełomu XIX-XX roku i walk, które się toczyły na Sejneńszczyźnie, na terytorium współczesnej Litwy, bo ten konflikt był rzeczywiście bardzo krwawy.
Niestety, pierwsze starcia, pierwsza przelana krew się często to powstanie sejneńskie. W sierpniu 1919 roku, przypomnijmy, że powiat sejneński ówczesny, duży, poniemen sięgający, był mieszany narodowościowo, ale granica etniczna, granica językowa była dosyć wyraźna. Wcześniej, zanim do konfliktu doszło, w Paryżu jeszcze postanowiono o tym, że powiat sejneński zostanie podzielony. W Polsce przypadła jego mniejsza część południowo-zachodnia, Litwie większa północno-wschodnia. Ale w tym wypadku Sejny odegrały rolę takiego małego Wilna. W Sejnach zmieściła się siedziba seminarium duchownego, bardzo ważnego dla litewskiego odrodzenia narodowego. Litwini nie chcieli tych Sejn, mówiąc kolokwialnie, odpuścić. Polacy z kolei mieszkający tam nie godzili się na przynależność do Litwy. Obie strony kontestowały ustalenia międzynarodowe. Stąd latem 1919 roku występuje polska konspiracja. Dochodzi do powstania miejscowej ludności Polaków przeciwko władzy litewskiej, wreszcie wspartego przez polską armię regularną. I w końcówce sierpnia polskie wojska wypierają Litwinów z Sejneńszczyzny, zajmują Sejny. To nie był koniec, bo w 20 roku, wówczas kiedy walki o Wilno trwały, dochodziło przecież także do starć polsko-litewskich, również na Suwalszczyźnie, znacznie krwawszych niż te rok wcześniej, z ofiarami, nieszczęściem ludzkim, bo po jednej i drugiej stronie byli zabici. I te sprawy ciągnęły się w relacjach wzajemnych bardzo, bardzo długo, także lokalnie tutaj u nas na Suwalszczyźnie.
Po zajęciu Wilna przez generała Żeligowskiego nastąpiło wyraźne ochłodzenie, a właściwie wrogość pomiędzy Polską a państwem litewskim. Stolica Republiki Litewskiej to było Kowno. Mówiło się w polskiej publicystyce o Litwie Kowieńskiej. Te stosunki były zamrożone, wręcz wojenne, bo nie było żadnego układu pokojowego.
Tak, dosłownie. Profesor Piotr Łosowski, badacz problemu, nazwał zimną wojną, prawdziwą zimną wojną. Litwa oddzieliła się od Polski chińskiej murem. Nie chciała zgodzić się na przynależność Wilna do Polski. Wspomniał pan redaktor o tym, że stolica litewska była w Kownie. Litwini cały czas podkreślają do dzisiaj. To była tymczasowa stolica. Ta prawdziwa była w Wilnie.
Czyli de jure to było Wilno, a de facto to było Kowno.
Oczywiście. Wilno przecież znajdowało się w państwie polskim. Ten fakt był uznany w sensie międzynarodowym. Natomiast Litwa nie godziła się z takim stanem rzeczy. Podkreślała na każdym kroku, że Wilno jest litewskie, że większość mieszkańców stanowią Litwini, co nie było zgodne z prawdą, ale służyło polityce wówczas państwa litewskiego. I niemal 20 lat, do 1938 roku, oficjalnych stosunków polsko-litewskich nie było. Litwa robiła wszystko, żeby Wilno odzyskać. W dosłownym tego słowa znaczeniu, szkodząc Polsce, jak się tylko dało. Z kolei Polska podkreślała, Wilno jest polskie, nikt tego nie może zakwestionować w żaden sposób i uznawała, że Litwa nie ma żadnej tutaj racji, żadnego prawa do tego, żeby Wilnem rozporządzać. Oficjalnych relacji nie było, po prostu. Na granicy polsko-litewskiej rozkopano drogi, rozkręcono tory, nie działała poczta, nie działały telefony. Litwini mieli nawet wydawane wewnętrzne paszporty z adnotacją, że paszport jest ważny na wszystkie państwa świata, z wyjątkiem Polski. To było kuriozum na skalę europejską, może jeszcze szerzej. I taki stan rzeczy trwał aż do 1938 roku, do ultimatum polskiego. W marcu, kolejna rocznica marcowa, strona polska uznała, że dość tego, że należy wreszcie uczynić coś, co przetnie ten węzeł gordyjski. I na polecenie ministra spraw zagranicznych Józefa Becka strona polska wysunęła wobec Litwy ultimatum. Albo nawiązujemy stosunki dyplomatyczne, albo Polska rezerwuje sobie odpowiednie prawo do kroków wojskowych. Litwa wtedy miała bardzo poważne kłopoty po drugiej stronie granicy, kłopoty w Kłajpedzie z Niemcami. Przyjęła ultimatum. Stosunki zostały nawiązane. Strona polska chciała w tym widzieć pełną normalizację. Do Kowna przybył polski poseł, w Warszawie był poseł litewski, ale tak naprawdę tych 20 lat konfliktu nie dało się w żaden sposób zamieść pod dywan. Wszystko wypłynęło w kolejnych latach, w latach II wojny światowej, a tak naprawdę i później w latach 90. kłopoty z tym pojawiły się.
Republika Litewska trwała. Tu trzeba wspomnieć, że w 1939 roku Polacy, którzy musieli uciekać przed Niemcami i Sowietami, znaleźli jednak wsparcie na terytorium litewskim, ale później zaczęły się takie wydarzenia, które też nadwyrężały te stosunki polsko-litewskie. Myślę tutaj o ingerencji Rosji Sowieckiej, o zajęciu Litwy. To był czerwiec, a potem sierpień 1940 roku.
No niestety, we wrześniu 1939 Litwa zachowała się bardzo honorowo, można by tak to określić, i ci nie odrzucili wówczas niemiecką sugestię, aby powędrować na Wilno, aby dobić Polskę. Wręcz przeciwnie, przyjmowali wówczas, tak jak pan wspomniał, uchodźców polskich, zarówno cywilnych, jak i wojskowych. Ci uchodźcy, ci wojskowi w znakomitej większości zresztą bardzo krótko na Litwie przebywali, uciekali różnymi drogami na zachód do odtwarzającego się wojska polskiego we Francji. Stąd, kiedy Sowieci wkraczali na Litwę w 1940 roku, to już tylko nieznaczny odsetek tych wojskowych w obozach na Litwie przebywał. Natomiast rzeczywiście ingerencja sowiecka, zajęcie Wilna, przekazanie tego Wilna Litwie, Litwa nie mogła zrezygnować z Wilna. Wedle tej linii, którą utrzymywała przez poprzednie lata, Wilno stało się litewską stolicą. Rozpoczęto proces lituanizacji, bolesny bardzo dla Polaków, trzeba powiedzieć. To wygenerowało kolejne odsłony konfliktu polsko-litewskiego również. Konfliktu, który w II wojnie światowej wybrzmiał jeszcze mocniej, bo okupacja niemiecka również nie sprzyjała w pojednaniu, powiedzmy sobie szczerze. Udział litewskich formacji kolaborujących z Niemcami z II wojny światowej był bolesny dla mieszkańców Wileńszczyzny, nie tylko przecież Polaków, Żydów w szczególności, którzy zostali mordowani w Ponarach. Następnie znowu powrót Sowietów. W 1944 roku z wszelkimi konsekwencjami tego stanu rzeczy, tak zwana repatriacja Polaków z Wileńszczyzny, sowietyzacja Wileńszczyzny, sowietyzacja całej Litwy i zamrożenie, chciałoby się rzec, konfliktu polsko-litewskiego, ale przecież on nie zniknął w żaden sposób. Sowieci robili wszystko, żeby Polaków z Litwinami skłócić, także przez własną politykę historyczną, poprzez propagowanie idei, iż to Litwa od zawsze była zainteresowana łącznością z Moskwą, a to Polska temu przeszkadzała. To nie była prawda, ale mieszkańcy Litwy w okresie sowieckim narastali tą propagandą, nasiąkali ją w jakiś sposób i niesnaski dały sobie znać w momencie, kiedy Litwa odzyskiwała suwerenność na przełomie lat 80. i 90. Polacy na Wileńszczyźnie nie poprą, generalnie rzecz ujmując, idei niepodległości, chociaż rzeczywiście były chwalebne wyjątki, trzeba o tym też wspomnieć, dlaczego Polacy nie poparli, dlatego że obawiali się tej niepodległości litewskiej jako paraksalans antypolskiej.
Odczuli na sobie to skutki polityki lituanizacyjnej w latach 40. i późniejszych, kiedy Litwa stała się częścią państwa sowieckiego.
To prawda. Niestety jakimś paradoksem było, iż obrońcą języka polskiego stała się stalinowska Moskwa, chciałoby się rzec. To przecież z polecenia Stalina szkoły polskie zostały odtworzone na Wileńszczyźnie w 1950 roku. Litewscy komuniści rządzący wówczas Litwą wcale tego nie chcieli. Obawiali się polonizacji. Te szkoły stanowią bardzo trudny orzech do zgryzienia do dzisiaj dla litewskich działaczy, litewskich patriotów, nacjonalistów. Nie chcą tych szkół, a Polacy dla nich to jest ostoja polskości. I to jest ten paradoks, który rzeczywiście bardzo silnie zaciążył trochę na relacjach polsko-litewskich.
Czyli ten konflikt polsko-litewski sprzed II wojny światowej odżył na przełomie lat 80. i 90. i tli się do dzisiaj.
Odżył w nowej odsłonie, warunki były inne, ale w jakimś sensie rzeczywiście w pamięci ludzkiej tli się do dzisiaj. Ciągle ukazują się nowe publikacje, ciągle wypowiedzi, mniej lub bardziej przemyślane, mniej lub bardziej mądre, które ten konflikt eskalują. Gdzieś tam do dzisiaj te relacje polsko-litewskie nie mogą się chyba ułożyć, aczkolwiek praca wielu osób, które są zaangażowane w to pojednanie, w dialog polsko-litewski, myślę, że prędzej czy później zaowocuje jednak pozytywnie.
No ale narosły krzywdy. Wspomnę tutaj o ziemi, kwestii nieruchomości, kwestii szkoły, czyli edukacji polskiej, kwestii polskich nazw, ulic, polskich nazwisk. To kwestia do dzisiaj nierozwiązana.
Niestety, są to zaszłości zarówno z okresu niepodległego państwa litewskiego, jak i czasów sowieckich. Ta reprywatyzacja to jest rzeczywiście skandal prawny, co dużo mówić i Trzeba to podkreślać jasno. Natomiast no, Litwini w tym konflikcie mają swoje racje. Twierdzą, że priorytetem jest dla nich umacnianie litewskości na Wileńszczyźnie. Nie wspierają Polaków, którzy zdaniem litewskim często nie okazują dostatecznej lojalności. Chociaż to też nieprawda. Ostatnio, kiedy świętowano niepodległość, rocznicę niepodległości Litwy, Polacy brali udział w Marszu Niepodległości pod dwiema flagami. Bardzo wielu Polaków na Wileńszczyźnie mieszkających jest szczerymi litewskimi patriotami. Trzeba to powiedzieć. I boli ich również to, że państwo litewskie często nie traktuje ich tak samo jak obywateli litewskich. No ale powtarzam, Litwini mają swoje racje, możemy z nimi się nie zgadzać, musimy je poznać, to jest chyba najważniejsze.
Ale teraz w ostatnich dniach, jak pan wspomniał, mamy takie wyraźne ocieplenie. Co może stać za owym zwrotem, jeśli chodzi o stosunki polsko-litewskie, jak pan sądzi?
No, tradycyjnie już takim czynnikiem generującym ocieplenie, różne formy ocieplenia polsko-litewskiego, jest zagrożenie ze wschodu. Jest zagrożenie rosyjskie tym razem i każda jakaś forma aktywności w Moskwie generuje współpracę polsko-litewską. I to jest reguła, która powtarza się po raz kolejny, po raz enty. I miejmy nadzieję, że to nie będzie jedyny czynnik, który będzie zbliżał Polaków i Litwinów.
No bo wiadomo, że to będzie czynnik tymczasowy, a jednocześnie czynnik ułatwiający ingerencję Moskwy w relacje pomiędzy Litwinami i Polakami.
To jest zawsze nieszczęście relacji, nie tylko zresztą polsko-litewskich, ale polsko-ukraińskich, polsko-białoruskich do pewnego stopnia też, czy generalnie polskiej polityki wschodniej. Ona jest jakoś tak silnie i nieszczęśliwie uwikłana w te sprawy rosyjskie. Natomiast powtarzam, ja jestem takim urzędowym optymistą. Wierzę, że w relacjach polsko-litewskich będzie kiedyś lepiej, nie tylko na tym najwyższym szczeblu, ale chyba w relacjach międzyludzkich. Ta jest sprawa moim zdaniem kluczowa. I tu praca jednak od wielu lat trwająca, wzajemne relacje, bardzo ciepłe często, indywidualne kontakty polsko-litewskie, myślę, że prędzej czy później zaowocują.
Mam nadzieję również, też będę takim urzędowym optymistą, że wyciągniemy nauki z historii, że budowanie takiej nieufności, czy utrzymywanie owej nieufności będzie dawało asumpt Moskwie do ingerencji, do skłócania nas i nie będzie sprzyjało po pierwsze integracji społecznej, integracji gospodarczej, bo przecież Litwini no, poza Kłajpedą nie mają żadnych szans na podróż do Europy inną drogą niż przez Polskę. No, warto sobie chociażby z tego zdać sprawę.
No, geograficznie to było widoczne w latach 90. i politycznie także, kiedy Litwini rzeczywiście oparli się wówczas o Polskę, swojej drodze do Europy. Polska takim adwokatem Litwy była. No, są ciągle te nieszczęsne rozliczenia historyczne, czy dotyczące mniejszości narodowych i myślę, że to rzeczywiście trzeba nad nimi się pochylić i znaleźć jakiś konsensus na szczeblu międzyrządowym. Ufam, że jest to możliwe.
Czyli kwestia polskich nazwisk, kwestia restytucji majątków polskich nazw. No, historii nie da się odwrócić.
No nie da, oczywiście.
Chociaż Litwini sporo wysiłków to włożyli, bo wszelkie napisy chociażby na uniwersytecie, ale nie tylko, są wyłącznie po litewsku, mimo że wiadomo, iż Adam Mickiewicz na Uniwersytecie Wileńskim studiował. Ale jest tam Adamas Mickiewicz.
To prawda, ale nawet wielki uczony Amper to u Litwinów jest Amperas. Pamięta trzeba specyficznie języka litewskiego również, chociaż niestety dobrej woli, jeśli chodzi o polskie nazwiska, nie widać po stronie litewskiej. Natomiast trzeba powiedzieć, że historia jest szalenie ważna. Nie możemy wszakże być jej zakładnikami. Przyszłość też jest ważna, może nawet ważniejsza.
Tym bardziej, że zagrożenie cały czas jest i no, bycie taką pożywką dla większego sąsiada jest bezsensowne.
Zupełnie. Tu się zgadzam w pełni. Nie mam niczego mądrzejszego do zadania pod tym względem.
A zatem te wspólne lata historii, mam nadzieję, że się przełożą na tę przyszłość, która pozwoli nam zbudować nowe stosunki, nowe relacje, tym bardziej, że chociażby Uniwersytet w Białymstoku ma w Wilnie swoją filię. Będzie ona wzmacniana dotacjami rządowymi. Będą budowane obiekty, które no, spowodują, że będzie to trwała instytucja w Wilnie.
Tak, cieszę się, że jest wola polityczna, jest wola decydentów, aby tę naszą filię wzmacniać. Tym bardziej, że rzeczywiście czego Polacy na Wileńszczyźnie potrzebują, to nie kolejne transporty humanitarne, ale edukacja. Edukacja. Rzeczywiście nasza filia ma szansę chyba w jakiś sposób tę edukacyjną lukę zapaść, trwającą jeszcze przecież od II wojny światowej, od późniejszych tak zwanych repatriacji, wypełnić. I oby tak się stało, oby rzeczywiście polskie państwo inwestowało mądrze, tak właśnie jak w postaci filii, w Polaków na Litwie, bo oni się ciągle tam są, ciągle tam egzystują, nie zapominajmy o nich, ale powtarzam, z okładnikami historii nie powinniśmy być. I oni, i Litwini, i my w Polsce też.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem był profesor Krzysztof Buchowski z Uniwersytetu w Białymstoku, a dzisiaj w naszym programie mówiliśmy o setnej rocznicy niepodległości Republiki Litewskiej. Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszych archiwalnych audycji na stronie internetowej tncradiobiałystok.pl. A dziś dziękuję za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.
Tajemnice naszych czasów.